Tu Radio RMF 24. Popołudniowy program, a w nim ważny raport, o którym słyszeliśmy już wczoraj, do niego wracamy dzisiaj, bo właśnie wczoraj Fundacja Dajemy Dzieciom Siły opublikowała raport, z którego wynika, no niestety bardzo pesymistyczny wniosek, że z przeprowadzonej wśród młodych ludzi ankiet pojawia się taki komunikat, że 90% z nich doświadczyło przemocy. No to brzmi bardzo niepokojąco i musimy poszukać być może pomocy albo też rady, czy to faktycznie tak wygląda ten świat. Z naszym gościem dzisiaj jest pani Jagoda Gręźnikowska, psycholożka sportu, która na co dzień pracuje z młodymi sportowcami. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry szanowni państwo.
Proszę panią, no czytamy ten raport, myślimy sobie, jak to jest możliwe i czy faktycznie ta skala tej przemocy jest taka, że właściwie no prawie każdy młody człowiek w jakiś sposób jest dotknięty tą przemocą. Jak pani to ocenia ze swojej perspektywy?
Tak, faktycznie wyniki tego raportu są dosyć niepokojące, muszę to przyznać. I uważam, że jest to bardzo, bardzo trudny temat. Osobiście gdzieś najczęściej spotykam się, czy poprzez słuchanie moich młodych podopiecznych, czy nawet czasami widzę to na własne oczy, z taką formą przemocy emocjonalnej, to znaczy wyzywanie, komentarze nieprzyjemne, plotki na czyjś temat, wykluczanie z grupy rówieśniczej, ale też czasami oczywiście forma przemocy fizycznej też się pojawia. Najczęściej jest to przemoc spowodowana przez współtowarzyszy tego sportu, czyli przez kolegów z zespołu, przez osoby, z którymi ćwiczą ci młodzi ludzie, ale nierzadko zdarza się też niestety, że sprawcami tej przemocy są trenerzy i trenerki, co niestety pokrywa się z danymi z raportu, muszę tak powiedzieć.
No tak.
Ale zdarza mi się też niestety nawet czasami, że to rodzice stosują pewną formę przemocy psychicznej wobec swoich dzieci, czy nawet kolegów tego dziecka. Także niestety to zjawisko występuje. Z przykrością muszę o tym powiedzieć. Aczkolwiek chciałabym też zwrócić uwagę, że mam przyjemność pracować, rozmawiać z wieloma rodzicami, z wieloma trenerami, którzy poszukują tego samorozwoju. Pytają wielu ekspertów o opinię zarówno w zakresie dietetyki, jak i właśnie psychologii i zależy im na tym, żeby budować takie zdrowe, wspierające środowisko, oparte przede wszystkim na szacunku do samego siebie. Także myślę, że problem nie leży w ogóle w samym sporcie, co jest dla mnie ważne, bo ta aktywność sportowa jest bardzo istotna dla naszego życia, ale w środowisku, w którym to dziecko funkcjonuje.
Tak, no to niezwykle istotne, co pani powiedziała, ale tu jeszcze chciałbym wrócić do początku tej naszej rozmowy, czyli do właściwie to definicji słowa przemoc. Przemoc, być może krytyka, czasami niekoniecznie musi być to przemoc słowna, może być przemoc fizyczna, to zależy od tego, jak kto reaguje. Ale czy tego typu badania opierają się pewnie o deklaracje ludzi, w jaki sposób oni doświadczyli różnego rodzaju przykrości? Czy tutaj może ta czasami pojawia się pewna nadinterpretacja słowa przemoc? Tak próbuję trochę ratować tę sytuację.
Dobra próba, panie redaktorze. Myślę, że może wystąpić pewien błąd w interpretacji badania, chociaż to był kwestionariusz, jeśli dobrze się wczytałam, oparty na zagranicznych kwestionariuszach. Natomiast mimo wszystko, jeśli jest tak duży odsetek ludzi doświadczających tej przemocy, no to nie bagatelizowałabym problemu i jeśli dziecko zgłasza się do trenera lub do rodzica, że coś mu się dzieje, to oczywiście ja nie jestem zwolenniczką robienia od razu ogromnego zamieszania i bardzo dużej burzy, aczkolwiek z pewnością jestem zwolenniczką reagowania, przyglądania się takim rzeczom i nie udawania, że problemu nie ma. Ale ważne też poza oczywiście postawą trenera i rodzica jest też polityka klubu, która jakby fajnie jakby też zawierała jakieś stanowisko w aspekcie tej przemocy możliwej pojawiającej się w klubach.
Z pani doświadczenia, skąd się bierze ta przemoc, ta krytyka pomiędzy ludźmi, młodymi ludźmi, którzy ćwiczą w jednym zespole, w jednej grupie, w jednej drużynie? Skąd się to bierze? Dlaczego akurat w taki sposób te swoje emocje pokazują na zewnątrz?
Wie pan co, właśnie taką moją pierwszą myślą, kiedy zadał pan to pytanie, było to, że w sporcie jest w ogóle wiele tych emocji i bardzo łatwo podczas silnych emocji przekracza się pewne granice szacunku, ta komunikacja może nie być tak prawidłowa i powiedzmy wspierająca, bezpieczna, jak byśmy sobie tego życzyli, więc myślę, że jest to jeden z powodów, aczkolwiek nie zwalnia nas to z odpowiedzialności, żeby do takiej komunikacji i takich warunków dążyć, takich bezpiecznych oczywiście i wspierających. Myślę też, że chociaż to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, że w jakimś sensie przemoc w niektórych środowiskach sportowych, mam nawet wrażenie, że jest wpisana w pewną kulturę bycia, tak, że zawodnicy czasami nie zwracają nawet uwagi albo uważają to za coś normalnego i my oczywiście rozwijamy się w tym temacie i coraz więcej, tak jak mówiłam, sportowców, trenerów, rodziców zwraca uwagę na to, w jakich środowiskach ich dzieci trenują. Natomiast w wielu jeszcze jest tak, że w ogóle jakby te środowiska nie chcą słyszeć o tym, że pewna forma zachowania może być już przemocą. O.
I przede wszystkim, że coś, co dla nich wydaje się naturalne, bo jeśli cały czas w takim środowisku żyją i przychodzi ktoś nowy i słyszy no, takie czy inne teksty, czy takie czy inne reakcje, no to może być po prostu zszokowany, albo też może to go od razu zniechęcić. I chyba to jest najtrudniejsze, że jak ludzie, młodzi ludzie wchodzą, ktoś kiedyś zawsze pierwszy raz przychodzi na trening, a inni już tam są i wtedy widzi, co się dzieje, to jest bardzo wysoki próg do przekroczenia.
Tak, jak najbardziej, aczkolwiek pomimo, że próba badawcza w tym raporcie była bardzo duża, bo chyba około 700 osób, jeśli dobrze pamiętam, to jednak nie jest to przebadanie wszystkich klubów w Polsce chociażby, tak? Więc oczywiście, tak jak mówię, problem istnieje i nie należy go bagatelizować, ale no wiem też, że są kluby, są miejsca, w których dzieci i młodzież rozwijają się dosyć dobrze. I też nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że sport jest czystym złem. Myślę, że to też byłaby nadinterpretacja.
Tak, zresztą chcielibyśmy właśnie, żeby ten sport był raczej elementem naszej współczesności, znacznie chętniej wybierany przez młodych ludzi niż do tej pory, bo jak wiemy z badań z kolei innych, 22 miliony Polek i Polaków ma problemy z nadwagą, ale z kolei co trzecie dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę lub otyłość, a z kolei coraz więcej dzieci przestaje chodzić na WF. Przyczyn jest pewnie mnóstwo różnych, ale to też pokazuje, że jeżeli do tego tych różnych przyczyn, o których wiemy, o których słyszymy, związanych chociażby z niechęcią do ćwiczenia w czasie lekcji, dojdą jeszcze informacje o tym, że w czasie sportu mogą zdarzyć się takie czynniki, jakich mówiliśmy tutaj wcześniej, czyli przemoc i krytyka, no to powoduje, że trochę się zamykamy znowu i znowu się robi problem, jak zachęcić młodych ludzi do uprawiania sportu nawet w ramach szkolnych.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest dosyć taki pesymistyczny, jak pan powiedział, obraz. Natomiast warto pamiętać, że ta aktywność fizyczna niesie absolutnie mnóstwo korzyści i o tym też nie możemy zapominać, że chociażby poza oczywistymi korzyściami zdrowotnymi, jak lepsza kondycja, często za tym idzie też lepsze, zdrowsze odżywianie, ogólna poprawa zdrowia, ale też nawet zapobieganie chorobom Alzheimera, o czym nie wszyscy wiedzą, albo przynajmniej opóźnienie jej występowania. Idzie też szereg korzyści psychicznych, jak zmniejszenie ryzyka depresji. Jest to element profilaktyki uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jest to też element pokazania alternatywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego, rozwój samodyscypliny, rozładowywanie stresu i napięcia, czasami nawet odnalezienia sensu w życiu czy rozwijania pasji, która daje radość. A do tego wszystkiego, do tej strasznie długiej listy, która i tak jeszcze nie jest wyczerpana, możemy dołożyć taki element jak poznawanie nowych osób, zbieranie nowych doświadczeń, niejednokrotnie podróżowanie po Polsce, Europie czy nawet świecie, a także poczucie takiej przynależności do jakiegoś świata. Więc tak jak mówię, nie sama aktywność fizyczna jest problemem, to nie jest tutaj jakby to wyzwanie, z którym my się mierzymy dzisiaj, tylko myślę, że środowiska, w których ta aktywność jest uprawiana, bo sama aktywność fizyczna niesie naprawdę bardzo, bardzo dużo tych plusów.
I tu właśnie tak myślę na koniec jeszcze, żeby znaleźć jakiś pozytywny element pomimo tego smutnego wydźwięku tego artykułu, że przecież jest wiele dyscyplin sportowych, jest wiele różnego rodzaju pomysłów na to, jak aktywność sportową młodych ludzi wyzwolić, jak ich zachęcić do takiego rzetelnego i bardzo rozsądnego współzawodnictwa, w którym nawet chyba nie ma miejsca na przemoc, na krytykę, bo wszyscy dobrze się czują we własnym gronie. Tylko jest pytanie, czy w szkołach na przykład tego typu programy w ramach lekcji WF da się wdrożyć, żeby ten sport był zabawą, a nie tylko i wyłącznie wyścigiem, kto pierwszy dobiegnie z szarfą na koniec sali gimnastycznej.
Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo tak naprawdę poza rodzicami, którzy modelują ten stosunek do sportu, czyli pokazują, czy on jest ważny, potrzebny i jak oni się w ogóle wobec niego mają, to szkoła jest drugim takim bardzo ważnym czynnikiem, który tą postawę młodych ludzi kształtuje. Ja osobiście nie jestem oczywiście ekspertem od programowania lekcji wychowania fizycznego, natomiast rozmawiając nawet z aktywnymi zawodnikami, niejednokrotnie słyszę, że oni nie lubią tych lekcji niestety, że to nie jest jakaś super przyjemność. Oczywiście nie wszyscy, ale często takie głosy się pojawiają. Także myślę, że Warto byłoby się zastanowić, jak urozmaicić, uprzyjemnić te lekcje WF-u, w jaki sposób zachęcić, zaciekawić, zwłaszcza tych najmłodszych uczestników, żeby oni poznawali daną dyscyplinę, może rozmawiać o sportowcach, pokazywać jakieś mecze, starty, analizować je wspólnie, żeby ten sport i aktywność fizyczna zaczęły być właśnie zabawą, bo do 12 roku życia to ma być przede wszystkim zabawa, a nie, tak jak pan powiedział, wyścig po wyniki, tak? I tu jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli dobrze kojarzę, to jedną z idei Igrzysk Olimpijskich, czyli niesamowicie ważnej imprezy, która się do nas zbliża, jest właśnie fair play, czyli coś, o czym my tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy, a czego czasami brakuje, czyli właśnie ten szacunek do przeciwnika, do współtowarzyszy i do takich wartości, które sport w sobie nosi.
Tak, to bardzo piękna myśl na koniec. Uczmy się od tych najlepszych olimpijczyków, od tych, którzy będą walczyć nawet o polskie zwycięstwa podczas Igrzysk Olimpijskich, żeby iść ich śladem, bo tam przecież ta współzawodnictwo jest i czasami nawet być może mocne starcia się pojawiają, ale wszystko w ramach właśnie tych zasad fair play. To chyba jest najważniejsze. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dziś w Radiu RMF 24 była pani Jagoda Gręźlikowska, psycholożka sportu. Dobrego popołudnia pani życzę i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, życzę dobrego południa i do usłyszenia.